Rozmowa kontrolowana.
A w studiu Radia Gdańsk Maksymilian Dura, komandor rezerwy marynarki wojennej, ekspert Defense24.pl, portalu o tematyce wojskowej, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie komandorze, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W sobotę się odbyło takie uroczyste powitanie w żeganiu amerykańskich żołnierzy. I tak myślę sobie subiektywnie, jak patrzę i widzę Amerykanów w Polsce, to mam jakieś takie poczucie, że, no nie wiem, że jakoś tak się czuję lepiej, bezpieczniej. Ale realnie też tak jest?
Znaczy realnie rzeczywiście jest troszeczkę lepiej, dlatego że w tej chwili Amerykanie pokazali, iż potrafią przerzucać swoje siły do Polski, znaczy w ogóle na wschodnią flankę NATO, więc to jest ogromny sukces. No a druga sprawa, ci żołnierze częściowo tutaj zostaną. W związku z powyższym te możliwości obronne, ja mówię cały czas o możliwościach obronnych, się niewątpliwie zwiększą. Natomiast no, nie powinno nas to uspokoić, ponieważ my też mamy swoje zadania.
Wiceminister Obrony Narodowej Bartosz Kownacki dzisiaj powiedział, że to jest najlepszy sposób na odstraszanie przeciwnika. Jak rozumiem, naszym przeciwnikiem jest Rosja.
To znaczy, ja bym tego nie powiedział tak głośno. Naszym przeciwnikiem jest ten, który będzie próbował nam przeszkodzić, nam zaszkodzić. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że to nie tylko my się musimy czuć bezpieczni, ale także wszystkie państwa, które są w NATO. A tych państw jest troszeczkę więcej i ta flanka wschodnia to rozciąga się troszeczkę więcej niż tylko w Polsce. W związku z powyższym my powinniśmy się cieszyć tym, że w tej chwili bezpieczniejsze będą też kraje bałtyckie, bezpieczniejsze będzie Rumunia i Bułgaria, bo to są też państwa NATO i one są też bardzo ważne. Także w związku z powyższym z tego się cieszmy. Czy jesteśmy aż tak całkowicie bezpieczni? Nie, dlatego że te siły na pewno nie wystarczą do tego, żeby powstrzymać kogokolwiek. Natomiast pokazują, że istnieje możliwość uzyskania pomocy. I to jest bardzo ważne.
No dobrze, proszę mi rozwikłać kilka takich pojęć. Pancerna brygada, brygadowa grupa bojowa.
A to co my wojskowi niekiedy wymyślałem, ja to zawsze się śmieję, że im, żeby jak bardziej utrudnić. To jest po prostu zwykła brygada. Brygada, która oczywiście została wzmocniona pewnymi siłami, ale tak naprawdę to jest około 4 batalionów. W sumie na tą wschodnią flankę zostanie przerzucone, ja tak liczę, około 6-7 tysięcy osób. Czyli to będzie taka siła, która zostanie rozmieszczona od północy, czyli od Estonii, skończywszy na południu, czyli do Bułgarii. To wszystko zostanie rozlokowane, więc niech pani zwróci uwagę, no 6 tysięcy osób rozmieszczone w takim obszarze, jeszcze z zahaczeniem Niemiec, to nie jest dużo. Ale fakt jest faktem, że my tutaj, najważniejsze jest to, że myśmy przećwiczyli, jak to przerzucić i będziemy to cały czas ćwiczyli, dlatego że ci Amerykanie będą się rotowali. W związku z powyższym będziemy cały czas pokazywali, jak ten sprzęt przerzucać, co trzeba zrobić na drogach, co trzeba zrobić na kolei, żebyśmy mogli w każdej chwili dostać pomoc, gdyby coś się stało i skąd, ja nie powiem z Rosji, ale skąd przyszło to zagrożenie.
A tego sprzętu, który jedzie, to jest dużo czy nie?
Znaczy to jest jedna brygada, to jest około, no, tak zakładam, to będzie nie więcej niż 100 czołgów, trochę bojowozów, piechoty, transporterów. To nie są duże, to nie jest dużo środków. Poza tym pamiętajmy o tym, że zostanie to rozmieszczone. To są 3 bataliony, czyli po 3, po około 1000 osób będzie rozmieszczonych w krajach bałtyckich. To będzie jeden batalion będzie rozmieszczony w Rumunii, w Bułgarii i jeden będzie w Niemczech. U nas zostanie jeden batalion rozpoznawczy, to będzie w okolicach Orzysza. No i to, co najważniejsze, czyli to dowództwo, będzie też w Polsce. Więc to jest taki nasz
dowództwo
sukces.
Ma być w Elblągu z tego.
Słucham?
Dowództwo ma być w Elblągu, tak?
A z tego, co ja nie wiem, ja wiem, że Żaganiu. Także tutaj
no właśnie,
Amerykanie, Amerykanie na pewno coś wymyślą.
Żagań, Bolesławiec, Świętoszów, Skwierzyn. Dlaczego tam?
Znaczy chodzi o, to jest troszeczkę, rzeczywiście Amerykanie przerzucili większość takich swoich, tych najważniejszych elementów, czyli to dowodzenie i łączność i takie te jednostki zabezpieczenia na bardziej bliżej granicy zachodniej. Ale to jest bardzo rozsądne, dlatego że Rosjanie, znowu mówię Rosjanie, że ten
a mieli nie być Rosjanie,
no,
tak?
Dokładnie, ja staram się unikać tego, ponieważ ja bardzo lubię Rosjan w ogóle i dlatego nie chciałbym mówić, ale ten potencjalny przeciwnik posiada uzbrojenie, które pozwala uderzyć z poziomu takiej mniejszej, nie to, że musi być to dowództwo takie główne wydać polecenie, ale z tego poziomu dywizji może uderzyć na odległość kilkuset nawet kilometrów. W związku z powyższym trzeba te siły odsunąć, a w momencie, kiedy dojdzie do zagrożenia, oni tak szybko potrafimy je szybko przerzucić, więc to jest bardzo dobra rzecz. Natomiast batalion rozpoznawczy pójdzie na wschodnią flankę w rejon Orzysza. W związku z powyższym my nie powinniśmy się obawiać, bo jest bardzo wielu przeciwników w Polsce, żeby właśnie to bliżej granicy zachodniej przerzucać te siły amerykańskie.
Ja myślę, niektórzy tak, nawet mówią, że to jest tylko po to, żeby obronić Niemców, a nie Polaków.
No właśnie, i to jest takie właśnie podejście Polaków. Ja myślę, że Amerykanie są na tyle rozsądni, że oni doskonale wiedzą, jak rozmieszczać te jednostki wojskowe i co najważniejsze, proszę pamiętać, że oni przerzucili swoje siły zarówno u nas w rejon Orzysza, jak i także w rejon krajów bałtyckich. Jeden cały batalion pancerny. W związku z powyższym oni tych żołnierzy wysunęli na pierwszą linię. To nie jest tak. To, co jest ważne, odsunęli w taki sposób, żeby to było bezpieczne. Poza tym powiedzmy sobie uczciwie, my Polacy mówimy o tym, że oni się schowali pod skrzydła Niemiec, a my nie zapewniamy nic, żeby tych Amerykanów chronić tu w Polsce. Na przykład do dzisiaj nie kupiliśmy systemu obrony przeciwlotniczej, który mógłby ich bronić. Więc oni są.
Ale na pewno mamy w jakichś planach.
A tak, nim odpiłem. No bo my, jeżeli chodzi o plany, no zresztą u nas się mówi, że tak zwany PowerPoint na armii. To jest taka polska armia właśnie, że my tak naprawdę świetnie wyglądamy na prezentacjach. Natomiast jeżeli chodzi o realizację tych takich najdroższych planów, no to tutaj są z tym problemy i to się przesuwa.
A jeśli chodzi o tą obronę przeciwlotniczą, to jak daleko mamy te plany?
No to znaczy mamy zbudować, bo na razie mamy to najniższy pasm, to najniższy taki poziom, czyli tak gdzieś do 2000 metrów. Reszta to się opiera na sprzęcie jeszcze po radzieckim sprzed 89 roku. Natomiast mamy w planach zakupienie systemu średniego zasięgu, czyli to jest ten program Wisła, i systemu krótkiego zasięgu, program Narew. To są właśnie dwa ze sobą połączone systemy, które zabezpieczają ten takie niższe pasmo i to wyższe pasmo. I to powinniśmy kupić. To miało być kupione chyba, z tego co pamiętam, w zeszłym roku już miał być podpisany kontrakt, ale to się wszystko przesuwa, cały czas to się mieli, bo wbrew pozorom tutaj niewiele mają do powiedzenia wojskowi, a więcej politycy, którzy jeżdżą po całym świecie i się chwalą tym, co kupią, no a nic nie kupują.
A nie kupują, bo nie ma pieniędzy?
Czy trudno podjąć decyzję? Niewątpliwie będzie to ogromny wydatek. Niewątpliwie spowodowałoby to zablokowanie pewnych programów, które są o wiele bardziej takie, jakby to powiedzieć, medialne. O, na przykład obrona terytorialna. Nie wiem, czy obrona terytorialna jest ważniejsza niż obrona przeciwlotnicza. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem powinno się skupić, ponieważ jesteśmy krajem, no co tu dużo mówić, nie za bogatym. Powinniśmy się skupić na tym, co jest priorytetem dla polskiej armii. A priorytetem jest obrona przeciwlotnicza, systemy dowodzenia, to jest najważniejsze, i system rozpoznania. Tego nie mamy. Systemu rozpoznania na przykład nie mamy. Kupujemy te rakiety JASM, pani wie o tym, to są te takie rakiety dalekiego zasięgu, a tak naprawdę nie możemy ich wykorzystać, bo nie mamy systemu dalekiego rozpoznania. I tak to wygląda.
Na pewno mamy w planie zakup tego systemu.
No właśnie, tutaj nie mamy. Nie,
a
nie
nawet
mamy.
W planie nie mamy.
Tak.
Panie komandorze, no dobrze, ale te wszystkie ruchy, Amerykanie w Polsce, w Rumunii, w krajach bałtyckich, no, pan mówi, że nie chce pan mówić głośno, ale tak naprawdę wiadomo, kto jest potencjalnym przeciwnikiem, czyli Rosja. Rosja się przestraszy?
Znaczy, Rosja się w ogóle tego nie boi. To jest kapitalne działanie tak zwanego systemu propagandowego Kremla. On działa perfekcyjnie i wykorzystuje do perfekcji to, co u nas się dzieje. Ta brygada pancerna amerykańska nie stanowi żadnego zagrożenia dla Rosji, ponieważ ona nie może działać ofensywnie na terytorium Rosji. No. Nikt mi nie powie, że wysłanie 6 tysięcy żołnierzy na terytorium Rosji to będzie rozsądne. Więc w związku z powyższym oni nie mogą się czuć zagrożeni, bo to jest brygada typowo obronna, naprawdę. I każdy wojskowy to stwierdzi. Ale Rosjanie wykorzystują to, żeby spotęgować zagrożenie u siebie, żeby wytłumaczyć, że te ogromne wydatki, które idą na armię, to idą dlatego, że jest zagrożenie ze strony NATO. No jakie zagrożenie ze strony jednej brygady? To jest po prostu śmieszne. Ona niewątpliwie utrudniłaby potencjalnemu przeciwnikowi wejście do naszego kraju, no bo ona zwiększa nasze możliwości obronne. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości ofensywne, czyli że my komuś zagrozimy, to nawet o tym mowy nie ma.
No dobrze, ale to rozumiem tę propagandę, ale czy zwracając jakby do nas, do naszego punktu widzenia, czy dzisiaj można by powiedzieć tak, gdyby wyobrazić sobie sytuację, tak, wyobrazić sobie sytuację taka, jaka nastąpiła na Ukrainie, na Krymie. Gdyby dziś któreś z państw bałtyckich albo Polska zostały w ten sposób zaatakowane, czy sobie poradzimy?
No właśnie, ja myślę, że Polska to w ogóle nie powinna być brana w tym wypadku pod uwagę, dlatego że my jesteśmy jednolitym społeczeństwem, jeżeli chodzi w ogóle o narodowość, i tutaj nie ma takiej możliwości. Natomiast niewątpliwie kraje bałtyckie są problemem. I dlatego my jako Polacy, działając w NATO, nie powinniśmy mówić tylko, że my się czujemy zagrożeni. Tak naprawdę my powinniśmy dbać o to, żeby te kraje bałtyckie właśnie były bezpieczne. Że my tam też powinniśmy pomóc. Zresztą tam będą rozmieszczone, oprócz tej jednego batalionu pancernego amerykańskiego, który tam teraz pójdzie do krajów bałtyckich, tam będą w każdym państwie będą 3 bataliony międzynarodowe, które dodatkowo się dołożą do tego. I tam między innymi też będą Polacy. W związku z powyższym to jest dobry sygnał. To jest dobry sygnał, że my wszyscy solidarnie będziemy może nie walczyli, ale będziemy bronili tych, którzy są najbardziej zagrożeni. A tam rzeczywiście procent ludności rosyjskiej jest ogromny. Ci Rosjanie zawsze mogą wystąpić w takiej, czyli Kreml może zawsze wystąpić, że będzie chciał bronić swoich obywateli w innych państwach, bo co się stanie, także taka możliwość istnieje. Ja myślę, że politycznie na to już przygotowuje. Dostali dobrą lekcję, jeżeli chodzi o Ukrainę, a właśnie o Krym, bo na Ukrainie to jest może mniej, ale na Krymie przede wszystkim. I dlatego rzeczywiście ja uważam, że my powinniśmy skupić się na pewnych takich miejscach, gdzie, tak jak pani powiedziała, jest punkt grawitacyjny, czyli to największe niebezpieczeństwo. Moim zdaniem to są kraje bałtyckie. To jest to miejsce, gdzie może nastąpić uderzenie, może nie uderzenie, ale te pierwsze zamieszanie, i gdzie rzeczywiście może nastąpić krach, jeżeli chodzi o NATO. I tam powinniśmy wysłać żołnierzy, tam powinniśmy właśnie zwiększać poczucie takiego więzi z NATO, z Europą, Jeżeli to się uda, no to wtedy będziemy bezpieczni.
Mówi się o tych wojskach międzynarodowych, głównie amerykańskich, ale natowskich w krajach Europy Wschodniej, że to jest sukces tego ostatniego szczytu NATO. Ale też mówi się o nowym prezydencie Stanów Zjednoczonych, który deklaruje reset stosunków z Rosją, jakby nawiązanie relacji. Mam wrażenie, że co innego mówi prezydent nowy Elektra, co innego mówią wojskowi, chociażby dowódca ostatnio tych sił amerykańskich w Europie. Pana zdaniem jest jakieś zagrożenie, jest jakiś dysonans pomiędzy tym, co oni mówią? Czy w praktyce mówią to samo, tylko trochę może inaczej?
Znaczy jest optymistycznie, miał być optymistycznie, a teraz będzie pesymistycznie. Dlatego, że powiem tak, przyjście tych jednostek wojskowych amerykańskich do Polski to niestety jest pewne zagrożenie. To jest zagrożenie takie, że my się uspokoimy i powiemy sobie super, jesteśmy bezpieczni. I tutaj jest właśnie zagrożenie też ze strony Trumpa, bo Trump wyraźnie mówił w czasie swojej kampanii wyborczej, że on owszem pomoże krajom, ale jeden warunek, że te kraje też będą ułożyły takie środki, jakie rzeczywiście miały ułożyć na przykład na armię i będą modernizowały swoją armię. Że to nie jest tak, że Amerykanie będą bronili całej Europy, bo ta Europa musi bronić się sama. Amerykanie mają pomóc. I tego się obawiam, że Trump w pewnym momencie stwierdzi, mówi, no tak, Polacy, no słuchajcie, wy mieliście robić sobie system obrony przeciwlotniczej, myśmy wysłali wam tutaj żołnierzy, a oni są kompletnie bezbronni. Oni są całkowicie zagrożeni ze strony lotnictwa rosyjskiego. No jak? Przecież to jest wasze państwo. I wycofa tych Amerykanów. To jest bardzo prosto. Jeżeli oni tak łatwo ich przysłali, w ciągu miesiąca potrafili ich przysłać, to w ciągu miesiąca mogą ich cofnąć. To nie jest bezpieczeństwo dla nas. Bezpieczeństwem są nasze polskie siły zbrojne. A dopiero potem musimy liczyć na to, że kraje natowskie nam pomogą.
No dobrze, ale już dzisiaj mówi się o 5% PKB na obronność w Polsce. No w praktyce nie są te pieniądze wydawane.
To nie, o dwóch.
Dwóch?
Tak,
tak,
Ja już się przeraziłem, mówię, nie.
Dwie. To ile musielibyśmy łożyć na obronność rocznie, żeby no jakby nadążać?
Ja myślę, że te 2% w zupełności wystarczy.
Gdyby były wydawane, tak?
Może inaczej, one są już teraz wydawane, tylko że gdyby były wydawane na to, co, na co rzeczywiście jest to potrzebne. To nie chodzi o to, żeby wydać pieniądze i na przykład dać zaliczkę na bardzo dobry system artyleryjski, na przykład pilice takie coś kupili, to znaczy takie armaty 23 mm. Te armaty 23 mm to jest pułap 2000 metrów, nie więcej. A dla nas najgorszym zagrożeniem są samoloty, które latają na wysokości 10 tysięcy metrów, które stamtąd zrzucają bomby i to kierowane i mogą atakować z odległości dalszej niż zasięg tych armat. To nie jest rozwiązanie. My powinniśmy naprawdę, ponieważ pieniędzy mamy niewiele, ale mamy tyle, ile mamy. W związku z powyższym powinniśmy się skupić na priorytetach. No. No ja nie kupię w domu na przykład super telewizora, który ma 80 cali, ale kupię tyle, na ile mnie stać, bo po prostu więcej mi nie jest potrzeba. I jeżeli skupimy się na takich elementach rzeczywiście ważnych, no to wtedy będziemy mieli wszystko to, co jest potrzebne, a nie zaczniemy na przykład tak jak tutaj na kupowaniu śmigłowców transportowych. No po prostu dla mnie to jakiś był żart.
Skoro o śmigłowcach rozmawialiśmy już na ten temat kilka miesięcy temu. Wtedy, kiedy się rząd polski wycofał z tego kontraktu na Caracale, przeczytałam taką informację za jedną z rozgłośni, że do końca stycznia ma być decyzja w sprawie zakupu pierwszych śmigłowców dla polskiego wojska i te pierwsze to podobno mają być właśnie dla marynarki wojennej. Teraz mówi się o jakichś śmigłowcach włosko-brytyjskie maszyny AW-101, to są dobre śmigłowce?
Dobre śmigłowce. Zresztą wszystkie śmigłowce, które startowały u nas, były dobre. Także tutaj nie ma co dyskutować. Najważniejsze, żeby jakąś decyzję wreszcie podjęto. Ja mam tylko nadzieję, że te AW-101 to będą startowały nie jako śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych, no bo tutaj powiedzmy sobie szczerze, zagrożenia nie ma. Natomiast będą to śmigłowce sarowskie, czyli śmigłowce
ratownicze,
pomalowane na biało-czerwono, takie jak powinno być, pozbawione dodatkowego sprzętu, który by obciążał ten śmigłowiec, który by ograniczał na przykład długość lotu i poszukiwania rozbitka na morzu i to rzeczywiście spowodowałoby, że ludzie w cywilu by się czuli bezpieczniej. Mam nadzieję, że to będą śmigłowce sarowskie, takie typowo sarowskie śmigłowce, które są potrzebne Polsce, bo ja nie mówię o marynarce wojny, które są potrzebne Polsce, ponieważ Polska jest zobowiązana tymi śmigłowcami ratować ludzi w swojej strefie odpowiedzialności.
Ale jeszcze mamy śmigłowce, jeszcze latamy, prawda?
Tak, jeszcze mamy, ale one się starzeją. Mi-14 PS i PL przerobione na PS, to są śmigłowce, które, co tu dużo mówić, powinny w tym roku praktycznie zejść. W związku z powyższym, no nie liczmy na to, że w pewnym momencie staniemy przed sytuacją taką, że będziemy musieli wynająć jakąś prywatną firmę, która przyleci tutaj do Polski, za grube pieniądze będzie ratowała ludzi. Jak będzie się czuła marynarka wojenna, która zawsze była traktowana jako ten symbol bezpieczeństwa na morzu, że marynarze polscy będą ratowali?
ten potencjał ratowniczy jest dużo gorszy niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj przed wejściem do studia rozmawialiśmy o akcji ratowniczej kiedy tonął Jan Hewel. Już pan mi nawet opowiadał, że był pan wtedy na służbie. Wtedy ten potencjał ratowniczy mieliśmy lepszy?
Lepszy mieliśmy. Znaczy mieliśmy przede wszystkim więcej śmigłowców, takich typowych, bojowych, ciężkich i tak dalej. Znaczy gorsze były systemy łączności. Gorsza była ta kooperacja między poszczególnymi państwami, bo tutaj to się oczywiście bardzo mocno poprawiło. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, no sprzęt mieliśmy nowszy. Tutaj trzeba powiedzieć, że no jedyne, co nam zostało takiego dobrego, to są doskonali piloci, cała ta obsługa, to wszystko, co z tym jest związane. Tutaj mamy świetnych ludzi. Jeżeli damy im dobry sprzęt, to naprawdę będziemy czuli się bezpieczni. Taki śmigłowiec, jak poleci w morze, jeżeli będzie miał duży zasięg, taką dużą autonomiczność, czyli będzie mógł długo przebywać w powietrzu, naprawdę to zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia takich rozbitków. No, śmigłowiec musi mieć głowicę optoelektroniczną, taką termowizyjną, żeby wykrywać tego rozbitka na morzu. Musi mieć pewne systemy, które są z tym związane, które pomagają w poszukiwaniu tego, który tam czeka na ratunek, a który w tej wodzie nie może przebywać zbyt długo, dlatego że woda w polskim Bałtyku jest zimna. W związku z powyższym to wytracanie ciepła jest bardzo szybkie i, no, i tutaj trzeba ten ratunek jak najszybciej przynieść.
Jeśli chodzi o te ratownicze śmigłowce, to jaki to jest wariant minimum i maksimum albo optymalnie dla marynarki?
Znaczy ja myślę, że powinno zacząć od 6. To jest takie minima minimorum, czyli byśmy zaczęli od odtwarzania tego, co straciliśmy przez wycofanie Mi-14, tych śmigłowców rosyjskich jeszcze z lat 90. Ale potem należałoby do tego się dobić, dlatego że my musimy mieć co najmniej 2 śmigłowce dyżurne. Jeden na Babichdołach, jeden w Darłowie, żeby opanować i żeby jak najszybciej wystartować w tamten rejon poszukiwania. No a wtedy, a potem można zwiększać. No to zależy od specjalistów. Ja myślę, że 6 to jest taki minimum.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk był Maksymilian Dura, komandor rezerwy marynarki wojennej, ekspert Defense24.pl, czyli portalu o tematyce wojskowej. Rozmawiała Agnieszka Michajłow. Jest za 14 minut 9.